Przeczytajmy, kontynuujemy. Wracamy do pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszego rozdziału. Więc przeczytajmy ten fragment. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Przeczytajmy cały pierwszy rozdział. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Tak jak prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie, gdy wybierałem się do Macedonii, poleć niektórym, by przestali nauczać inaczej i zajmować się mitami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory niż służą Bożemu planowi opartemu na wierze. Celem zaś tego polecenia jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary, z którymi niektórzy rozminęli się i zboczyli ku pustosłowiu. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. Wiemy zaś, że prawo jest wspaniałe, jeśli ktoś je prawidłowo stosuje, świadom tego, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, podłych i plugawych, ojcobójców i matkobójców, morderców, nierządnych, mężołożników, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiarygodnego, wyznaczając do posługi mnie, niegdyś bluźniercem, prześladowcem i gnębiciela, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż działałem jako nieświadomy w niewierze. Zaobfitowała zaś łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowo i wszelkiego przyjęcia godne, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. A Królowi Królów, a Królowi Wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To polecenie przekazuję Ci, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś dzięki nim toczył szlachetny bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili i co do wiary stali się rozbitkami. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby zostali oduczeni bluźnienia. Więc kilka tygodni temu zaczęliśmy omawiać ten fragment i skupiliśmy się na zdrowej nauce, na tym, że Kościół potrzebuje zdrowej nauki. Kościół nie jest odporny na to, że na herezję. Jeżeli pojawi się w nim fałszywa doktryna, fałszywa nauka, inna Ewangelia, to jeżeli Kościół czegoś nie zrobi, to może polec, może odejść od Chrystusa. I patrzyliśmy później, przyglądaliśmy się temu, czym jest Ewangelia. Czym jest Ewangelia chwały wspaniałego Boga, którą otrzymał apostoł Paweł. I patrzyliśmy, co przez to rozumie. Patrzyliśmy na ten fragment. W ostatniej niedzieli patrzyliśmy na Ewangelię, którą głosili apostołowie. Nie tylko apostoł Paweł, ale generalnie apostołowie. I porównywaliśmy z tym, co głosił apostoł Paweł i zobaczyliśmy, że chociaż mamy różnych apostołów, czy mieliśmy różnych apostołów, to wszyscy oni głosili jedną Ewangelię. Chociaż mamy czterech autorów ewangelicznych, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, to wszyscy oni mówią jedną i tę samą Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. I dzisiaj chciałbym kontynuować temat, ale no, powiem tak, dla kogoś, kto Może być trudny temat. Tak, może być trudny, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z kościołem innym niż, powiedzmy, kościoły historyczne typu Kościół rzymskokatolicki, Kościół prawosławny, no to może pewne rzeczy mogą szokować, mogą być trudne. Ale postaram się to w bardzo prosty sposób powiedzieć. Także jakby były jakieś pytania. Jakby były jakieś pytania, to bardzo chętnie później po nabożeństwie odpowiem. Czy postaram się odpowiedzieć. Więc apostoł Paweł, wracamy do tekstu, słuchajcie. Apostoł Paweł przykazał swojemu współpracownikowi Tymoteuszowi, aby polecił niektórym, by przestali nauczać inaczej. Tym samym Paweł mówi Tymoteuszowi, żeby zadbał o to, aby ludzie, którzy są częścią zboru w Efezie, którzy są członkami tego zboru, byli zakorzenieni i ugruntowani w zdrowej nauce, która jest zgodna z Ewangelią. Żeby nauczali zgodnie z tą nauką, zgodnie z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została powierzona apostołowi Pawłowi. Dlaczego Paweł dał takie polecenie Tymoteuszowi? Dlaczego była to poważna sprawa, którą trzeba było się zająć? No ponieważ ci ludzie nauczali inaczej. I chodzi o to, że ta inna nauka prowadziła do złych rzeczy. Ta inna nauka wywoływała pomiędzy wierzącymi w zborze jałowe, nie przynoszące żadnej korzyści spory. Były to spory o słowa. Ta inna nauka prowadziła do odejścia od tego, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze. Od miłości z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. To nam pokazuje, że ta inna nauka, że ci ludzie, którzy nauczali inaczej, no byli zagrożeniem dla jedności zboru w Efezie, dla wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Ta inna nauka prowadziła do odejścia od tej zdrowej nauki, którą otrzymał apostoł Paweł. Zła nauka prowadzi do złych owoców. To nam pokazuje apostoł Paweł. Zła nauka prowadzi do złej praktyki, więc było to bardzo realne zagrożenie dla zboru, dla funkcjonowania tamtejszego zboru, dla tamtejszych wierzących. Dlatego też Paweł polecił Tymoteuszowi, aby zajął się tym problemem. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie. Co w takiej sytuacji może uczynić Tymoteusz? Co w takiej sytuacji może uczynić zbór? Czy zbór ma jakieś narzędzia do obrony przeciw różnym zagrożeniom czy problemom, które mogą się pojawić w zborze, w funkcjonowaniu zboru? Jeśli tak, to jakie to są narzędzia? Więc spójrzmy na ten fragment, który przeczytaliśmy, ale też na inne fragmenty Pisma, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Więc apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, swojego współpracownika. Mogę prosić o wyświetlenie? Tak? Poleć niektórym, by przestali nauczać inaczej i zajmować się mitami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu planowi opartemu na wierze. Paweł mówi Tymoteuszowi, aby ten polecił niektórym, by przestali nauczać inaczej. Ale to słowo polecić, czy poleć, można też przetłumaczyć jako nakaz albo rozkaz. A to z kolei wskazuje, że Tymoteusz cieszył się w zborze w Efezie pewnym autorytetem. Tymoteusz miał pewien autorytet w zborze i mógł uczynić tak, jak Paweł mu polecił. Gdyby Tymoteusz nie miał żadnego autorytetu, gdyby się nikt z nim nie liczył w zborze, to nikomu niczego nie mógłby polecić czy nakazać. Żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć jakiś autorytet w zborze. Z czego wynikał autorytet Tymoteusza? No z tego, że był bardzo bliskim współpracownikiem apostoła Pawła. Apostoł Paweł poprosił Tymoteusza, aby ten został w Efezie. A trzeba dodać, że apostoł Paweł był tym, który założył, czy dzięki któremu powstał ten zbór w Efezie. To dzięki głoszeniu Ewangelii przez apostoła Pawła w Efezie powstał zbór. Więc naturalną rzeczą było to, że apostoł Paweł był takim duchowym ojcem dla wielu z tych wierzących. Był, można powiedzieć, apostołem dla nich, apostołem Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł był dla tych wierzących autorytetem, apostolskim autorytetem. Więc Tymoteusz, jako bardzo bliski współpracownik apostoła Pawła, pozostawiony przez niego w Efezie, no cieszył się autorytetem w tamtejszym zborze. Dlatego też mógł nakazać, mógł polecić niektórym, aby nie nauczali inaczej. I to nam pokazuje, że w zborze, w kościele lokalnym, potrzebni są ludzie, którzy będą mieli pewien autorytet, którzy będą obdarzeni pewnym autorytetem. Będą mieli autorytet, aby nakazywać lub polecać pewne rzeczy. I taką właśnie rolę powinni pełnić w zborze starsi zboru. Pismo używa różnych określeń do opisania tej funkcji. Pojawiają się takie określenia jak prezbiterzy, czy zamiast starszych możemy mówić o prezbiterach, możemy mówić o biskupach, możemy mówić o przełożonych, czy o przewodnikach. Więc są to różne określenia, które są używane zamiennie. Starszy, prezbiter, biskup, przełożony, przewodnik, no to są określenia, które dotyczą osób, które w zborze mają pewien autorytet. Zatem starsi zboru powinni być takim narzędziem do obrony przed różnymi zagrożeniami. Mówi nam o tym sam apostoł Paweł. Będąc w Milecie, który jest bardzo blisko Efezu, Paweł wezwał, czy też zaprosił do siebie starszych właśnie ze zboru w Efezie. Zaprosił ich, ponieważ wiedział, że już się więcej z nimi nie zobaczy i chciał się z nimi pożegnać i jakby dać ostatnie wskazówki tym starszym zboru w Efezie. Apostoł Paweł wiedział, że czekają go więzy i ucisk. Dlatego chciał się odpowiednio pożegnać i ci starsi ze zboru w Efezie przyszli do Miletu, aby się spotkać z apostołem Pawłem. I w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale czytamy, co apostoł Paweł powiedział tym starszym zboru w Efezie. Mogę prosić? O, jest, dobra. Dlatego poświadczam wam w dniu dzisiejszym, że jestem czysty od krwi wszystkich, gdyż nie uchylałem się od ogłaszania wam całego planu Boga. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zgromadzenie Boga, które sobie nabył przez swą własną krew. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy zwodnicze, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, nocami i dniami nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz powierzam was Bogu i słowu Jego łaski, zdolnemu zbudować i dać dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Więc jaka jest rola starszych, biskupów, prezbiterów, przełożonych w zborze? No przede wszystkim uważać na siebie samych oraz na zbór, na całe stado. Paść zgromadzenie Boga, czuwać i napominać każdego i w ten sposób chronić zbór przed drapieżnymi wilkami czy ludźmi mówiącymi rzeczy zwodnicze. Czyli możemy powiedzieć, że rolą starszych, biskupów, prezbiterów, przełożonych jest dbanie o to, aby w zborze była głoszona zdrowa nauka, zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została przekazana apostołowi Pawłowi. Ilu biskupów było w zborze w Efezie? Taka zagadka. Nie wiemy. Pismo nie mówi, tekst nie mówi tego, ilu ich było, ale apostoł Paweł, ale Łukasz raczej mówi nam, że była to liczba mnoga. Tak? Była to liczba mnoga. Apostoł Paweł, można zobaczyć, żadnego z nich nie ustanowił swoim następcą czy zastępcą. Raczej do wszystkich, którzy są biskupami w zborze efeskim, zwrócił się jako do grupy. To znaczy, że starsi w zborze, no wszyscy są równi. Dlatego powinni działać razem, powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące zboru. Jeżeli mają polecić czy nakazać coś komuś odnośnie jakiegoś zagrożenia czy problemu, to musi to być ich wspólna decyzja jako starszych zboru. Więc wszyscy biskupi są równi, czy prezbiterzy, czy przełożeni, czy starsi i muszą działać wspólnie, żeby zbór odnosił korzyść. Zatem starsi zboru są odpowiedzialni przed Bogiem za zbór. Dlatego mają oni pewien autorytet, aby polecać lub nakazywać pewne rzeczy. Oczywiście mówimy wyłącznie o rzeczach czy o sprawach dotyczących właściwego funkcjonowania zboru i jego członków. Na przykład starsi zboru mają autorytet do tego, aby polecić niektórym, aby nie nauczali inaczej. Mają autorytet do tego, żeby napominać, zachęcać, korygować, pouczać, instruować, oczywiście w sprawach odnoszących się do wiary i praktyki. Więc starszy zboru, żaden, czy nawet cała grupa starszych nie może przyjść do ciebie i powiedzieć: słuchaj, potrzebuję, żebyś wziął kredyt na ileś tam tysięcy złotych, prawda? To już było, to jest nadużycie. Ale jeżeli grupa starszych przychodzi i mówi: słuchaj, postąpiłeś źle w stosunku do jakiegoś brata czy siostry, oszukałeś go w jakiejś tam sprawie i musisz to naprawić, no nie, bo to jest grzech, to wtedy jak najbardziej. To jest autorytet, w którym funkcjonują, czy powinni działać starsi zboru. Więc starsi mają autorytet do tego, żeby pilnować, aby w zborze był pewien porządek, a nie chaos, i żeby była głoszona zdrowa nauka zgodna z Ewangelią, a nie jakaś inna Ewangelia. Ale wróćmy do Tymoteusza i do tej sytuacji. I wyobraźmy sobie, że jest Tymoteusz, jest ta grupa tych nauczycieli, którzy głoszą inną naukę, i Tymoteusz przychodzi do nich i mówi im: słuchajcie, przestańcie nauczać inaczej, ponieważ robicie krzywdę sobie i innym. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że ci fałszywi nauczyciele odpowiadają Tymoteuszowi: słuchaj, nie zrobimy tego, co ty chcesz. Nie uznajemy twojego autorytetu i dalej będziemy uczyć tak, jak chcemy, tak, jak nam się podoba. Czyli ci nauczyciele nie podporządkowali się, nie poddali się Tymoteuszowi. Co wtedy? Co w takiej sytuacji może zrobić zbór? Otóż wydaje mi się, że odpowiedź znajduje się w wersetach od 18 do 20, który przeczytaliśmy. Przeczytajmy te wersety. To polecenie przekazuję ci, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś dzięki nim toczył szlachetny bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili i co do wiary stali się rozbitkami. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby zostali oduczeni bluźnienia. Więc mamy tutaj mamy podane dwie konkretne osoby. Mamy podane dwa imiona osób, które się pogubiły. Te osoby stały się rozbitkami w wierze i zaczęły bluźnić. I w domyśle chodzi o obluźnienie Bogu. Więc mamy osoby, które nie zastosowały się do poleceń, do napomnień, do zachęt, pouczeń apostoła Pawła i trwały przy swoim złym postępowaniu. I co takiego zrobił apostoł Paweł z tymi osobami? No tekst mówi, że przekazał je szatanowi. Po co? Aby zostali oduczeni bluźnienia. Co to znaczy przekazać kogoś szatanowi? Może od tego trzeba zacząć. Co to znaczy przekazać kogoś szatanowi? No żeby to zrozumieć, przeczytajmy inny fragment Pisma, tym razem z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdziału, wersety od 1 do 5, to nam pozwoli rozumieć, co to znaczy przekazać kogoś szatanowi. Tak, słyszy się, apostoł Paweł napisał, słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami, jako że ktoś ma żonę Ojca, czyli żyje, współżyje z żoną Ojca. Wy staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się tego czynu. Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był obecny tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Więc zboże w Koryncie doszło do pewnej bardzo złej sytuacji. Doszło do ogromnej niemoralności seksualnej. Pewien wierzący brat zaczął współżyć, czy też żyć, czy wziął sobie za żonę, no był chyba byłą żonę swojego ojca. I to jest sytuacja przed Bogiem niedopuszczalna. Bóg zakazuje takich praktyk. Zbór w Koryncie, zamiast zająć się tym problemem, tym grzechem, no zaczął ten grzech tolerować, akceptować, a nawet się nim szczycić. I apostoł Paweł w wersecie drugi mówi swoim adresatom, że właściwą odpowiedzią na taki grzech, znaczy na ten grzech, jest usunięcie sprawcy tego grzechu spośród siebie. A w czwartym wersecie mówi o zgromadzeniu zboru, czyli jak ma to wyglądać praktycznie. Czyli że zbór ma się zgromadzić i przekazać tę osobę szatanowi. Więc przekazać kogoś szatanowi znaczy po prostu usunąć, aż wyłączyć tę osobę ze zboru, wykluczyć tę osobę ze zboru. Wydaje się, że ta osoba no nie pozostawiła już żadnego wyjścia zborowi. Ta osoba po prostu nie chciała zrezygnować z tego grzechu, chciała w tym grzechu trwać. Dlatego no nie było innego wyjścia, jak po prostu usunąć tę osobę ze zboru. Po co? Aby się opamiętała. Aby odwróciła się od swojego grzechu, aby wróciła do Boga, do Chrystusa, do Ewangelii. Jeżeli taka osoba się opamięta i odwróci od swojego grzechu, to wtedy będzie mogła być ponownie przyjęta do zboru. Więc to wyłączenie, czy też usunięcie ze zboru ma charakter dyscyplinujący, korygujący. Pozostaje pytanie o to, kto i kiedy może usunąć jakąś osobę ze zboru. Otóż w tym fragmencie widzimy, że to zbór podejmuje taką decyzję. To członkowie zboru wspólnie działają, czyli razem ze starszymi zboru i podejmują taką decyzję. A powodem do takiej decyzji jest jawny grzech i niechęć do opamiętania się osoby usuwanej ze zboru. Ale co jest istotne? Podstawą takiego działania są słowa Pana Jezusa Chrystusa, które chciałem, żebyśmy przeczytali. Pan Jezus Chrystus dał właśnie takie wskazówki, aby tak postępować. Więc przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety od 15 do 18. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na świadectwie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich zlekceważy, powiedz zgromadzeniu. A jeśli zgromadzenie zlekceważy, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Więc Pan Jezus poucza nas, jak powinniśmy podchodzić do kwestii grzechu. Grzechu nie wolno nam nigdy tolerować. Nie wolno nam przymykać oka na grzech, ale tylko zgromadzenie może usunąć człowieka, może wyłączyć brata lub siostrę ze zboru. Sami starsi nie mają autorytetu do tego, żeby to zrobić. Tylko zgromadzenie zboru może usunąć spośród siebie jakiegoś brata czy siostrę, ale tylko w przypadku, gdy ten brat lub siostra trwają nieugięcie w grzechu. Jeżeli się opamiętają, to nie wolno nikogo usuwać, wyłączać ze zboru. Więc usunięcie ze zboru Czy wyłączenie, wykluczenie jest rozwiązaniem ostatecznym, jakie można zastosować wobec brata lub siostry, którzy postępują wbrew woli Bożej i trwają w grzechu? Ponadto nie ma innych narzędzi. Nie można nikogo palić na stosie, nie można nikogo zabijać z powodu odejścia w grzech. Nie można. Tak? Takimi narzędziami są właśnie napomnienie, zachęta, korekta, poinstruowanie. Jeżeli to nie działa jeden, drugi raz, tak, no to wtedy zbór podejmuje decyzję, czy wyłączyć taką osobę spośród siebie, czy nie. Ale jeżeli trwają w grzechu, ponadto nie mogą nic więcej zrobić. Więc zatem możemy powiedzieć, no, że zbór ma pewne narzędzia, którymi może się posługiwać, aby bronić się przed różnymi zagrożeniami czy problemami. Pan Jezus Chrystus nie pozostawił swojego Kościoła bezbronnym wobec ludzi, którzy mogą mu zagrażać, zborowi. Tylko musimy pamiętać, że te narzędzia są dane Kościołowi, aby ten mógł trwać w zdrowej nauce, która jest zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. Te narzędzia są dane zborowi, aby ten trwał w Chrystusie, w Jego słowie, w Jego przykazaniach, w Jego miłości. Czy twoim pragnieniem jest trwanie w zdrowej nauce, która jest zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została przekazana apostołowi Pawłowi? Jeśli tak, to potrzebujesz zboru, który by trwał w zdrowej nauce, która jest zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. A to znaczy, że zbór, Kościół, który chce trwać w zdrowej nauce, będzie zborem dbającym o to, aby nie pojawił się w jego szeregach grzech, jakiś jawny grzech. To, że jakiś grzech się pojawi, to jest pewne, bo jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas ma problem z grzechem. Ale chodzi o to, żeby nie przymykać oka na grzech, żeby obojętnie obok niego nie przechodzić, ale w odpowiedni sposób się nim zająć. Zbór, który chce trwać w Chrystusie, który chce być wierny Chrystusowi, będzie stosował tak zwaną dyscyplinę. Będzie próbował zachęcać, korygować, wspierać swoich członków. Jest to konieczne. Ponieważ Bóg, którego czcimy przez Pana Jezusa Chrystusa, jest Bogiem świętym. Jest Bogiem, który z grzechem nie ma nic wspólnego i który nienawidzi grzech. Bóg zachęca nas raz za razem, abyśmy byli świętymi, bo On jest święty. Jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa, to naszym pragnieniem powinno być dążenie do uświęcenia, do zerwania z grzechem, do porzucenia grzechu i do naśladowania Chrystusa we wszystkim. Ale to też pokazuje nam, jak ważną rolę odgrywa zbór, Kościół lokalny w chrześcijaństwie, w tym uczniostwie czy naśladowaniu Chrystusa. Dla Chrystusa, dla apostołów było oczywiste, że jeżeli stajesz się chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa, że jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i stałeś się Jego uczniem, to częścią twojego uczniostwa, częścią bycia tego, ważną częścią bycia chrześcijaninem jest bycie częścią zboru, kościoła lokalnego. To jest chrześcijańska reguła w zasadzie. Kluczowym elementem uczniostwa, naśladowania Jezusa jest bycie częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli bycie częścią zboru. Bez bycia częścią zboru nie da się wypełnić nauczania Pana Jezusa Chrystusa, który dał przykazanie swoim uczniom, tak, abyście się wzajemnie kochali, miłowali tak, jak ja was umiłowałem, abyście dawali swoje życie za siebie nawzajem. Więc Pan Jezus daje nam konkretne instrukcje, które mogą być wykonane tylko w kontekście kościoła lokalnego. Więc jeśli ktoś pragnie stosować się do nauki Pana Jezusa Chrystusa, to oczywiście będzie szukać społeczności z innymi wierzącymi, będzie szukać tego, żeby stać się częścią kościoła lokalnego. Ale to też pokazuje nam, że prawdziwe chrześcijaństwo nie polega na tym, że mówimy, I nawet się będziemy klepać w piersi i będziemy mówić, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Prawdziwe chrześcijaństwo jest czymś więcej. Ponieważ ludzie mogą mówić, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i będą się klepać po sercu i przysięgać, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, ale będą dalej żyć po swojemu. Wedle tego, jakim wydaje się słuszne czy właściwe. I tak niestety wygląda zrozumienie chrześcijaństwa w wielu kościołach. Ludzie uważają się za chrześcijan, ale bardzo często żyją w sposób niezgodny z nauczaniem Chrystusa. Żyją bardzo często w jawnym grzechu i nic sobie z tego faktu nie robią. Chodzą na msze czy nabożeństwa, są religijni, ale na co dzień żyją w sposób, który jest zaprzeczeniem pobożności i świętości. Żyją w sposób, który łamie przykazania Pana Jezusa Chrystusa. Więc takie chrześcijaństwo nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Jest to fałszywe chrześcijaństwo. A Kościół, który na coś takiego pozwala, czy coś takiego kultywuje, no nie może być prawdziwym Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus grzechu nie popełnił i Chrystus nigdzie nie przyzwala na grzech. Chrystus wzywa do zerwania z grzechem i Chrystus daje siłę do tego, żeby z grzechem zrywać. Więc dążmy do tego, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, że jeżeli jesteśmy częścią zboru, to dążmy do tego, abyśmy nigdy nie musieli używać czy sięgać po te narzędzia, szczególnie te narzędzie usunięcia kogoś ze zboru. Dążmy do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A jeżeli będziemy dążyć do uświęcenia, to nie będziemy musieli korzystać z tych narzędzi, o których jest tutaj mowa, tych narzędzi korekty czy dyscypliny. Amen.